klęska i śmierć Absaloma. Dawid dokonał przeglądu wojska, które z nim było. Zamianował nad nimi tysiączników i setników. Potem Dawid podzielił wojsko na trzy części. Jedną część oddał pod władzę Joaba, drugą część pod władzę Abiszaja, syna Serui, trzecią pod władzę Itaja z Gad. I przemówił król do ludu: powziąłem zamiar pójścia wraz z wami. Wojsko jednak odpowiedziało: nie pójdziesz. Gdybyśmy zostali pobici, nie zwrócą na nas uwagi i choćby zginęła połowa nas, nie liczono by się z tym, ty zaś jesteś dla nas jak 10 000. Lepiej więc będzie, gdy ty będziesz gotów przyjść nam z pomocą z miasta, rzekł do nich król. To uczynię, co wam się wydaje słuszne. Stanął więc król obok bramy, a wszyscy ludzie przechodzili setkami i tysiącami. Król wydał polecenie Joabowi, Abiszajowi i Itajowi. Ze względu na mnie, z młodym Absalomem postępujcie łagodnie. Słyszało całe wojsko, jaki rozkaz wydał król przywódcom co do Absaloma. Wojsko wyruszyło w pole przeciw Izraelowi. Doszło do bitwy w lesie Efraima. W walce ze sługami Dawida wojsko izraelskie zostało pobite. Była to wielka klęska w tym dniu. Poległo 20 000. Stąd walka przeniosła się na całą okolicę, a las w tym dniu pochłonął więcej wojska niż miecz. Absalom natknął się na sługi Dawida. Wjechał na mule. Muł zapuścił się pod konary wielkiego dębu. Absalom zaczepił głową o dąb i zawisł między niebem a ziemią. Muł natomiast dalej popędził. Dostrzegł to pewien człowiek i zawiadomił Joaba. Widziałem Absaloma wiszącego na dębie. Człowiekowi, który przyniósł nowinę, Joab odpowiedział: jeżeli go widziałeś, to czemu go nie zabiłeś zaraz na miejscu? Dałbym ci 10 sztuk srebra i 1 pas. Człowiek ten odpowiedział Joabowi: choćbym na ręce swe otrzymał 1000 srebrnych syklów, nie podniósłbym ręki na królewskiego syna. Przecież słyszeliśmy, jak król rozkazywał tobie, Abiszajowi i Itajowi. Ze względu na mnie zachowajcie młodego Absaloma. Gdybym wobec niego postąpił zdradliwie, a żadna sprawa nie ukryje się przed królem, czy ty sam nie stanąłbyś wtedy z dala ode mnie? Joab odrzekł: nie chcę z tobą tracić czasu. Wziął do ręki 3 oszczepy i utopił je w sercu Absaloma. A że żył jeszcze w gąszczu dębu, podbiegło 10 młodych ludzi giermków Joaba i rzuciwszy się na Absaloma, dobiło go. Joab zagrał na rogu, wojsko się wstrzymało od pościgu za Izraelem, bo Joab je powstrzymał. Wzięto Absaloma i wrzucono do głębokiego dołu w lesie. Narzucono na niego wielki stos kamieni. Wszyscy natomiast Izraelici uciekli, każdy do swego namiotu. Absalom jeszcze za swego życia zbudował sobie stelę w Dolinie Królewskiej. Tłumaczył sobie: nie mam syna, który by upamiętnił moje imię. Pomnik nazwał swoim imieniem. Jeszcze do dziś nazywa się go ręką Absaloma. Radosne nowiny o zwycięstwie. Achimaas, syn Sadoka, oświadczył: niech mi będzie wolno pobiec i zanieść królowi dobrą nowinę, że Jahwe wymierzył mu sprawiedliwość, uwalniając go z ręki jego wrogów. Powiedział mu Joab: nie byłbyś dziś zwiastunem dobrej wiadomości. Dobrą nowinę zaniesiesz mu innego dnia. Dziś nie zaniósłbyś dobrej nowiny, bo zginął syn królewski. I rzekł Joab do pewnego kuszyty: idź, opowiedz królowi, co widziałeś. Kuszyta, oddawszy pokłon Joabowi, pobiegł. Achimaas, syn Sadoka, wpraszał się jeszcze, mówiąc do Joaba: niech się dzieje, co chce, pozwól, bym i ja pobiegł za kuszytą. Joab odpowiedział: dlaczego chcesz biec, mój synu? Nie ma dla ciebie nagrody za dobrą wieść. Odpowiedział: niech się, co chce, dzieje, pobiegnę. Joab odrzekł: biegnij więc. Achimaas pobiegł drogą przez okrąg Jordanu, wyprzedzając kuszytę. Dawid siedział między 2 bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, podniósłszy oczy, zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. Strażnik, wołając, przekazał królowi tę wiadomość. Król powiedział: jeżeli jest sam, to przynosi dobrą nowinę. Gdy ten zbliżał się coraz bardziej, strażnik zauważył drugiego biegnącego człowieka. Krzyknął w stronę odźwiernego: jakiś człowiek biegnie samotnie, powiedział król. Ten również z dobrą nowiną. Strażnik oznajmił: poznaję po biegu, że pierwszy spieszy Achimaas, syn Sadoka. Król zauważył: to dobry człowiek, przychodzi z dobrą nowiną. Achimaas zawołał do króla: bądź pozdrowiony. Oddawszy pokłon królowi do ziemi, powiedział: niech Bóg twój, Jahwe, będzie błogosławiony. Ludzi, którzy podnieśli rękę przeciw panu memu królowi, wydał on w niewolę. Król zapytał, czy dobrze z młodym Absalomem? A Achimaas odpowiedział, widziałem wielki tłum wtedy, gdy sługa króla Joab posyłał twojego sługę. Nie dowiedziałem się jednak, co zaszło. Król rozkazał, usuń się, lecz pozostań tu. Usunął się i pozostał. Właśnie przybył Kuszyta. Kuszyta powiedział, niech się raduje pan mój król dobrą nowiną. Właśnie dziś Jahwe wymierzył ci sprawiedliwość, uwalniając z ręki wszystkich, którzy powstali przeciw tobie. Król zapytał Kuszytę, czy dobrze z młodym Absalomem? Odpowiedział Kuszyta, niech się tak wiedzie wszystkim wrogom pana mojego króla, którzy przeciw tobie złośliwie powstali, jak powiodło się temu młodzieńcowi. Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc tak mówił, synu mój Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój, obym był umarł zamiast ciebie, Absalomie, mój synu. Joabowi zaś doniesiono, król płacze, rozpacza z powodu Absaloma. Tak więc zwycięstwo zmieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym dniu wiadomość, król martwi się z powodu swego syna. Tego dnia lud zbrojny zbliżał się niepostrzeżenie do miasta, usiłując ukradkiem wejść do niego, tak jak ukradkiem wchodzi wojsko hańbą okryte, dlatego że uciekło z placu boju. Król zakrył swą twarz i wołał głośno, synu mój Absalomie, Absalomie synu mój, mój synu. Joab udał się do króla do jego domu i rzekł, okryłeś wstydem twarze wszystkich swoich sług, którzy ochronili dzisiaj życie twoje i życie twych synów i córek, życie żon i twoich nałożnic. Darzysz miłością tych, którzy cię mają w nienawiści, a nienawidzisz tych, którzy cię kochają. Dzisiaj pokazałeś, że dowódcy i słudzy są dla ciebie niczym. Przekonałem się dzisiaj, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, a my wszyscy gdybyśmy dzisiaj pomarli, wydałoby ci się to słusznym. Teraz jednak podnieś się, wyjdź i przemów serdecznie do swoich sług. Przysięgam bowiem na Jahwe, że jeśli nie wyjdziesz, nikt nie pozostanie przy tobie tej nocy. Byłoby to nieszczęście większe od nieszczęść, jakie spotkały cię od młodości twojej aż dotąd. Podniósł się król i zasiadł w bramie. Całemu ludowi podano wiadomość, oto król siedzi w bramie. Wszyscy ludzie przyszli do króla. Tymczasem Izraelici uciekli do swych namiotów. Dawid w drodze do Jerozolimy. Cały naród ze wszystkich izraelskich pokoleń rozprawiał. Król ten uwolnił nas z ręki naszych wrogów. On wybawił nas z ręki filistyńskiej, a teraz uciekł z kraju z powodu Absaloma. Ale Absalom, którego namaściliśmy, by panował nad nami, poległ w walce. Dlaczego więc teraz zwlekać z przywróceniem króla? To, co mówiono w całym Izraelu, dotarło do króla. Wtedy król Dawid posłał polecenie kapłanom Sadokowi i Abiatarowi. Powiedzcie starszyźnie z Judy, dlaczego jesteście ostatni w przywróceniu króla do jego siedziby? Jesteście braćmi moimi, kośćmi i ciałem moim. Dlaczego więc ostatni jesteście w przywróceniu króla? Powiedzcie też do Amasy, czyż nie jesteś kością i ciałem moim? Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeżeli ty nie będziesz u mnie na zawsze wodzem zamiast Joaba. W ten sposób ujął serca wszystkich ludzi z Judy, jakby jednego człowieka, także wysłali do króla prośbę. Wróć jak najszybciej wraz ze wszystkimi twymi sługami. Wrócił więc król i przybył nad Jordan. Ludzie z Judy natomiast przybyli z Gilgal, chcąc królowi wyjść naprzeciw i przeprowadzić go przez Jordan. Również Szimej, syn Gery, Beniaminita, pochodzący z Bachurim, spieszył razem z Judą na spotkanie króla Dawida. Było przy nim 1000 Beniaminitów. Także Siba, sługa rodziny Saula, wraz z 15 swymi synami i 20 swymi sługami, przeprawił się przez Jordan przed królem. Popłynęła tratwa dla przewiezienia rodziny królewskiej, aby uczynić mogła, co jej się wyda słuszne. Tymczasem Szimei, syn Gery, upadł na twarz przed królem, gdy miał przeprawiać się przez Jordan i odezwał się do króla. Niech pan mój nie uważa za wykroczenie, ani nie wspomina na to, co zawinił sługa twój wtedy, gdy pan mój król wychodził z Jerozolimy. Niech tego nie bierze król do serca. Ja, sługa twój, zdaję sobie sprawę z tego, że zawiniłem. Dziś więc przychodzę pierwszy z całej rodziny Józefa. Wychodzę naprzeciw mego pana i króla. Do rozmowy wtrącił się Abiszaj, syn Serui. Czy nie powinien umrzeć Szimej, dlatego że pomazańca Jahwe obrzucił przekleństwami? Dawid odrzekł. Co jest między mną a wami, synowie Serui, że stajecie się dzisiaj dla mnie jak przeciwnicy? Czy dziś powinien ktokolwiek umierać w Izraelu? Dziś właśnie wiem na pewno, że teraz jestem królem nad Izraelem. Król oświadczył Szimejowi: nie umrzesz. I potwierdził to król przysięgą. Meribaal, syn Saula, również wyszedł na spotkanie króla. Nie był on ani nóg, ani rąk, nie strzygł brody, nie prał swych szat od dnia, w którym król wyjechał, aż do dnia, gdy spokojnie powrócił. Kiedy przybył na spotkanie króla do Jerozolimy, rzekł do niego król: Meribaalu, czemu ze mną nie poszedłeś? Odpowiedział: panie mój królu, sługa mój wprowadził mnie w błąd. Sługa twój postanowił: dam rozkaz osiodłania oślicy, wsiądę na nią i pójdę wraz z królem. Chromy jest bowiem twój sługa. Tymczasem na sługę twego rzucono oszczerstwo przed moim panem i królem, ale pan mój król jest jak anioł Boży. Postąp więc, jak ci się wyda słuszne. Cały dom mego ojca zasługiwał jedynie na śmierć ze strony pana mego króla. Mimo to ty przyjąłeś swego sługę między tych, którzy jedzą u twego stołu. Jakież mi pozostaje prawo skarżenia się jeszcze przed królem? Król odpowiedział: na co przedłużasz rozmowę? Postanawiam, że ty i Siba podzielicie pola między siebie. Meribaal powiedział do króla: niechby nawet wszystko zabrał, dobrze, że pan mój król powrócił szczęśliwie do swego domu. Również Barzilej, Gileadczyk, przybył z Rogelim i towarzyszył królowi, by pożegnać się z nim nad Jordanem. Barzilej był bardzo stary, liczył 80 lat. To on otoczył króla opieką podczas jego pobytu w Mahanaim. Był to bowiem człowiek bardzo bogaty. Powiedział król do Barzilaja: chodź ze mną, bym cię mógł otoczyć opieką u siebie w Jerozolimie. Barzilej odpowiedział królowi: ileż lat pozostaje mi jeszcze do życia, abym wszedł z królem do Jerozolimy? Liczę obecnie 80 lat. Czy potrafię rozróżnić między tym, co dobre i tym, co liche? Czy sługa twój potrafi zasmakować w tym, co zje lub wypije? Czy potrafi wsłuchiwać się w głos śpiewaków i śpiewaczek? Po cóż sługa twój ma być jeszcze ciężarem dla pana mego króla? Sługa twój przejdzie najwyżej z królem przez Jordan, ale po cóż król miałby mi dawać aż taką odpłatę? Pozwól słudze twojemu powrócić. Umrę w swoim mieście obok grobu mojego ojca i matki. Natomiast twój sługa Kimham będzie towarzyszyć panu mojemu królowi. Jemu uczyń to, co ci się wyda słuszne. Król oświadczył: niech idzie za mną Kimham. Uczynię mu, co ci się wydaje słuszne. Uczynię ci wszystko, czegokolwiek ode mnie zapragniesz. Wszyscy ludzie przeprawili się przez Jordan. Przeprawił się też król. Król ucałował Barzilaja i pobłogosławił. Powrócił on potem do siebie. Król udał się do Gilgal. Szedł z nim Kimham. Cały lud z Judy oraz połowa wojska izraelskiego towarzyszyli królowi. Lecz oto wszyscy ludzie z Izraela przybyli przed króla i postawili królowi pytanie: dlaczego nasi bracia, ludzie z Judy, prowadzili cię i przeprawili przez Jordan tak króla, jego rodzinę, jak i wszystkich ludzi Dawida wraz z nim? Wszyscy ludzie z Judy odpowiedzieli Izraelitom: dlatego, że król jest dla mnie bliższy. Czemu popadasz w gniew z tego powodu? Czy zabraliśmy co z króla? Czy przyniósł nam jaki dar? Izraelici odpowiedzieli ludziom Judy: dziesięciokrotnie większe mam prawo do króla, a i co do Dawida, mam nad tobą pierwszeństwo, więc dlaczego mnie zlekceważyłeś? Czy nie z mojej strony powstał najpierw wniosek, aby króla przywrócić? Ale słowa ludzi z Judy były twardsze niż ludzi z Izraela. Powstanie Szeby. Znalazł się tam przypadkiem pewien nicpoń, któremu było na imię Szeba, syn Bikriego, Beniaminita. Zatrąbił on w róg i krzyknął: nie mamy działu wspólnego z Dawidem, ani dziedzictwa z synem Jessego. O Izraelu, niech każdy idzie do swego namiotu. Wtedy wszyscy ludzie z Izraela odstąpili Dawida i poszli za Szebą, synem Bikriego. Ludzie jednak z Judy, od Jordanu aż do Jerozolimy, stali wiernie przy swoim królu. Dawid przybył do domu w Jerozolimie. 10 swych nałożnic, które zostawił celem pilnowania pałacu, kazał niezwłocznie przeprowadzić do domu będącego pod strażą. Tam otoczył je opieką, lecz więcej się do nich nie zbliżał. Żyły tak oddzielone aż do dnia swej śmierci, jakby wdowy za życia. Pewnego razu odezwał się król do Amasy: zwołaj do mnie ludzi z Judy w ciągu 3 dni, a potem stawisz się tutaj. Amasa udał się w celu zwołania pokolenia Judy, przedłużył jednak swój pobyt poza czas wyznaczony. Dawid powiedział Abiszajowi: Szeba, syn Bikriego, będzie dla nas o wiele gorszy niż Absalom. Zbierz zaraz sługi swojego pana i puść się za nim w pogoń, aby nie znalazł sobie jakich miast warownych i nie zniknął nam z oczu. Ludzie Joaba wyruszyli więc za nim wraz z Keretytami, Paletytami i wszystkimi bohaterami. Ciągnęli z Jerozolimy, by ścigać Szebę, syna Bikriego. Znajdowali się właśnie obok wielkiego kamienia, który jest w Gibeonie, gdy spotkał ich Amasa. Joab ubrany był w zbroję, na którą przypasał miecz, przypięty w swojej pochwie do bioder. Wysunął się on i wypadł. Joab przemówił do Amasy: Jak zdrowie, mój bracie? Joab ujął przy tym Amasę prawą ręką za brodę, aby go ucałować. Amasa nie zwrócił jednak uwagi na miecz w drugiej ręce Joaba. Ten pchnął go nim w podbrzusze tak, że wnętrzności wylały się na ziemię. Drugiego ciosu nie potrzeba było zadawać, bo umarł. Joab i Abiszaj, brat jego, puścili się w pogoń za Szebą z synem Bikriego. Jeden z młodych ludzi Joaba zatrzymał się nad ciałem i wołał: Kto miłuje Joaba i kto jest za Dawidem, niech idzie za Joabem. Amasa leżał zbroczony krwią pośrodku ruchliwej drogi. Człowiek ów zauważył, że przystaje cały lud. Odrzucił więc Amasę z drogi na pole i przykrył go płaszczem. Zauważył bowiem, że każdy z przechodniów zatrzymywał się. Po usunięciu go z drogi wszyscy szli za Joabem, aby ścigać Szebę, syna Bikriego. Joab przeszedł przez ziemię wszystkich pokoleń izraelskich do Abel-Bet-Maaka. Zebrali się też wszyscy sprzymierzeńcy i poszli za nim. Przyszedłszy, oblegli Szebę w Abel-Bet-Maaka. Dookoła miasta zbudowali nasyp, wznoszący się na wysokość murów. Całe wojsko, które miał Joab przy sobie, przyłożyło się do prac zmierzających do niszczenia murów. Z miasta zawołała wtedy pewna mądra kobieta: — Słuchajcie, słuchajcie, bądźcie łaskawi powiedzieć Joabowi, zbliż się tutaj, bo chcę z tobą pomówić. Kiedy przybliżył się Joab, kobieta spytała: — Ty jesteś Joab? Odpowiedział: — Tak, ja. Powiedziała wtedy do niego: — Posłuchaj słów służebnicy swojej. Odrzekł: — Słucham. I mówiła dalej, co następuje. Od najdawniejszych czasów zwykło się mówić w ten sposób. Należy zapytać w Abel i Dan, czy ustało to, co postanowili wierni w Izraelu. Ty chcesz zburzyć główne miasto izraelskie. Dlaczego zamierzasz zniszczyć dziedzictwo Jahwe? Joab odrzekł: O, dalekie, dalekie to ode mnie. Nie zamierzam ani burzyć, ani niszczyć. Nie tak sprawa wygląda. Jednak człowiek pewien z góry Efraima, któremu na imię Szeba, syn Bikriego, podniósł rękę na króla Dawida. Oddajcie więc jego samego, a odstąpię od miasta. Kobieta odpowiedziała Joabowi: Zaraz głowę jego wyrzucę ci przez mur. Kobieta poszła do miasta i przemówiła do całego ludu. Ścięto głowę Szeby, syna Bikriego, i rzucono ją Joabowi. On zaś kazał zagrać na rogu i odstąpiono od miasta. Każdy udał się do swego namiotu. Joab tymczasem wrócił do króla w Jerozolimie. Joab zamianowany został dowódcą całego wojska izraelskiego. Benajasz zaś, syn Jojady, dowódcą Keretytów i Peletytów. Adoram został przełożonym robotników pracujących przymusowo. Jozafat, syn Achiluda, został pełnomocnikiem. Szeja, pisarzem. A Sadok i Abiatar, kapłanami. Również Ira, pochodzący od Jaira, został kapłanem Dawida. Uzupełnienia. Gibeonici. W czasach Dawida nastał głód trwający przez 3 lata z rzędu. Dawid więc radził się Jahwe. A Jahwe dał mu taką odpowiedź. Krew pozostaje na Saulu i jego domu, bo wymordował on Gibeonitów. Król wezwał do siebie Gibeonitów i rozmawiał z nimi. Gibeonici nie wywodzili się z Izraelitów, lecz z resztek Amorytów. Chociaż Izraelici przysięgali im, jednak Saul starał się ich wyniszczyć z powodu gorliwości dla Izraela i Judy. Dawid zapytał Gibeonitów: Co wam winienem uczynić i czym was ułagodzić, abyście błogosławili dziedzictwo Jahwe? Oświadczyli mu Gibeonici: Saulem i jego domem nie chodzi nam o srebro ani złoto. Nie chcemy również spowodować śmierci żadnego człowieka w Izraelu. Zapytał: Co powiecie, to wam uczynię? Odpowiedzieli królowi: Z powodu człowieka, który nas niszczył i zamierzał naszą zgubę, żebyśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela, niech wydadzą nam 7 mężczyzn z jego potomków. Powiesimy ich wobec Jahwe na wzgórzu Saula, który był wybrańcem Jahwe. Król odpowiedział, wydam ich wam. Król oszczędził jednak Meribaala, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysięgi złożonej wobec Jahwe, wiążącej Dawida i Jonatana, syna Saula. Król wziął dwóch synów Rispy, córki Aii, których zrodziła dla Saula, Armoniego, Meribaala, pięciu synów Merab, córki Saula, których zrodziła dla Adriela, syna Barzilaja z Mecholi. Oddał ich w ręce Gibeonitów. Powiesili ich oni na wzgórzu wobec Jahwe. Razem zginęło ich siedmiu. Zostali straceni w pierwsze dni żniw. Był to początek żniw jęczmienia. Rispa, córka Aii, wzięła worek i rozłożywszy go na kamieniu, od początku żniw aż do zroszenia ich deszczem z nieba, nie dozwalała, by ptactwo z powietrza rzucało się na nich w ciągu dnia, a dzikie zwierzęta w nocy. Zawiadomiono Dawida o tym, co zrobiła Rispa, córka Aii, nałożnica Saula. Dawid podążył, by od obywateli Jabesz w Gileadzie zabrać kości Saula i kości Jonatana, jego syna, które wzięli po kryjomu z placu w Bet-Szan, gdzie zostali powieszeni przez Filistynów, wtedy, gdy Filistyni zadali klęskę Saulowi na wzgórzu Gilboa. Zabrał stąd kości Saula i kości jego syna Jonatana. Pozbierano również kości powieszonych. Pogrzebano kości Saula i jego syna Jonatana, jak również kości powieszonych, w krainie Beniamina Sela, w grobie jego ojca Kisza. Zrobiono wszystko tak, jak król zarządził. Potem dopiero Bóg okazał się dla kraju łaskawy. Cztery wojny z Filistynami. Znowu doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. Wyruszył Dawid ze swymi sługami i walczyli z Filistynami. Dawid poczuł zmęczenie. Tymczasem niejaki Iszbo-Benob, pochodzący od Rafy, którego włócznia ważyła 300 syklów brązu, przypasawszy nowy miecz, mówił, że chce zabić Dawida. Ale Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą. Uderzył Filistyna i zabił go. Wtedy ludzie Dawida zaklinali go, mówiąc, nie pójdziesz z nami dalej do walki, abyś nie zagasił światła Izraela. Jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami w Gob. Sibekaj, Huszatyta, zabił wtedy Safa, pochodzącego od Rafy. Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gob, Elhanan z Betlejem, syn Jaira, zabił Goliata z Gat, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki. Jedna jeszcze odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po 6 palców i po 6 palców u każdej nogi, razem 24 palce. Pochodził on również od Rafy. Kiedy urągał Izraelitom, zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. Ci czterej pochodzili od Rafy z Gat. Polegli oni z ręki Dawida i jego sług. Pieśń dziękczynna Dawida. Dawid wygłosił na cześć Jahwe słowa pieśni. Było to wtedy, gdy Jahwe wyzwolił go z ręki wszystkich wrogów i z ręki Saula. Mówił, Jahwe, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono, Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy. Wzywam Jahwe godnego chwały, a będę wolny od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę. Oplątały mnie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywam Jahwe i wołam do mojego Boga. Usłyszał on głos mój ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do jego uszu. Zatrzęsła się i zadrżała ziemia, posady niebios się poruszyły. Zatrzęsły się, bo on zapłonął gniewem. Uniósł się dym z jego nozdrzy, a z jego ust pochłaniający ogień. Od niego zapaliły się węgle. Nagiął niebiosa i zstąpił, a czarna chmura była pod jego stopami. Lecąc, sfałował na cherubie, a skrzydła wiatru go niosły. Otoczył się mrokiem, niby namiotem, ciemną wodą, gęstymi chmurami. Od blasku jego obecności rozżarzyły się węgle ogniste. Jahwe odezwał się z nieba grzmotem. To głos swój dał słyszeć Najwyższy. Wypuścił strzały i rozproszył wrogów, błyskawice i zamęt wśród nich wprowadził. Aż ukazało się łożysko morza i obnażyły się posady lądu od groźnej nagany Jahwe, od tchnienia wichru jego nozdrzy. Wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej. Wyrywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela, od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidzą. Napadają na mnie w dzień dla mnie złowrogi, lecz Jahwe jest dla mnie obroną. Wyprowadza mnie na miejsce przestronne, ocala, bo mnie miłuje. Jahwe nagradza moją sprawiedliwość. Odpłaca mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Jahwe i nie odszedłem przez grzech od mojego Boga, bo mam wszystkie Jego przykazania przed sobą i nie odrzucam od siebie Jego poleceń, lecz jestem wobec Niego bez skazy i wystrzegam się winy. Jahwe mnie nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość rąk moich przed Jego oczyma. Jesteś miłościwy dla miłującego i względem nienagannego działasz nienagannie. Względem czystego okazujesz się czysty, względem przewrotnego jesteś przebiegły. Albowiem Ty wybawiasz naród uniżony, a oczy wyniosłe pognębiasz. Bo Ty, o Jahwe, jesteś moim światłem. Jahwe rozjaśnia moje ciemności, bo z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuje dzięki mojemu Bogu. Bóg, Jego droga nieskalana, słowo Jahwe w ogniu wypróbowane, On tarczą dla wszystkich, którzy doń się chronią. Bo któż jest Bogiem prócz Jahwe, lub któż jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę, On daje moim nogom rączość nóg łani i stawia mnie na wyżynach. On ćwiczy moje ręce do bitwy, a ramiona do napinania spiżowego łuku. Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia i Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Wydłużasz mi kroki na drodze i stopy moje się nie chwieją. Ścigam mych wrogów i niszczę, a nie wracam, póki nie zginęli. Pobiłem ich, nie mogli się podnieść, upadli pod moje stopy. Mocą mnie przepasałeś do bitwy, sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną, a wytracasz tych, co mnie nienawidzą. Wołają, lecz nie ma wybawcy, do Jahwe, lecz nie odpowiada. Jak proch na wietrze ich rozrzucę, zdepczę jak błoto uliczne. Ty mnie ocalasz od buntów ludu, ustanawiasz mnie głową narodów. Cudzoziemcy mi schlebiają, są mi posłuszni na pierwsze wezwanie. Cudzoziemcy bledną, z drżeniem wychodzą ze swoich warowni. Niech żyje Jahwe, moja skała niech będzie błogosławiona. Niech będzie wywyższony Bóg, skała mojego zbawienia. Bóg, który zapewnia mi pomstę i poddaje mi narody, wybawia mnie od nieprzyjaciół, wynosi nad wrogów i uwalnia od gwałtowników. Przeto będę Cię, Jahwe, chwalił wśród narodów i będę wysławiał Twoje imię. Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi i Twemu pomazańcowi okazałeś łaskę, Dawidowi i jego potomstwu na wieki. Ostatnie słowa Dawida. Oto ostatnie słowa Dawida. Wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego, śpiewaka psalmów Izraela. Duch Jahwe mówi przeze mnie, jego słowo jest na moim języku. Bóg Jakuba przemówił. Mówił do mnie On, skała Izraela. Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni, jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce, bezchmurnego poranka, co uperla po deszczu run ziemi. Czy niepodobnie postępuje Bóg z moim domem, albowiem przymierze wieczne zawarł ze mną, we wszystkim ustalone i zabezpieczone? Czyż nie da rozwoju temu, co mi do zbawienia służy i każdemu pragnieniu? Ludzie źli są jak ciernie precz wyrzucane, których się ręka nie bierze. Kto zaś je musi dotknąć, chwyta za żelazo lub drzewce dzidy i w ogniu doszczętnie się spalają. Sławni żołnierze Dawida. Oto są imiona bohaterów Dawidowych. Iszbaal, Hakmonita, przywódca trójki, ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad 800 w jednym spotkaniu. Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Alochita, jeden z trzech bohaterów. Był on z Dawidem w Pasdammim, gdy Filistyni urągali zgromadzeni do bitwy. Kiedy Izraelici zaczęli się cofać, on wtedy powstał i bił się z Filistynami, dopóki nie omdlała mu ręka i przywarła do miecza. W tym dniu właśnie Jahwe sprawił wielkie zwycięstwo. Wojsko wróciło tylko po to, by zabrać łupy. Po nim jest Szamma, syn Agego z Harar. Pewnego razu zebrali się Filistyni w Lechi. Była tam działka pola pełna soczewicy. Kiedy wojsko uciekało przed Filistynami, on pozostał na środku działki, oswobodził ją i pobił Filistynów. Jahwe sprawił wtedy wielkie zwycięstwo. Owi trzej spośród 30 zeszli po skale i przybyli do Dawida do jaskini Adulam, podczas gdy oddział Filistynów rozbił obóz w dolinie Refaim. Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była wtedy w Betlejem. Dawid poczuł pragnienie i rzekł: kto mi da się napić wody z betlejemskiej studni, która jest przy bramie? Przedarli się wtedy ci trzej bohaterowie przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. On jednak pić jej nie chciał, lecz wylał ją w ofierze dla Jahwe. Powiedział: niechaj mnie Jahwe strzeże od uczynienia tej rzeczy. Czyż mam pić krew ludzi, którzy z narażeniem życia podjęli tę wyprawę? I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej bohaterowie. Abiszej, brat Joaba, syn Seruji, był przywódcą 30. Wymachiwał on włócznią nad 300 zabitymi i zażywał sławy u 30. Więcej niż 30 był poważany i był ich dowódcą, lecz nie dorównywał owym trzem. Benajasz, syn Jojady z Kapseel, był mężem walecznym w wielkim czynach. Pobił on dwóch synów Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. Zabił on także Egipcjanina ogromnego wzrostu. Egipcjanin trzymał w ręku dzidę, podczas gdy on poszedł na niego z kijem. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go jego własną dzidą. Tego dokonał Benajasz, syn Jojady. Miał on sławę wśród 30 bohaterów. Był on więcej poważany niż 30, lecz nie dorównywał owym trzem. Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. Do tych 30 należał również Asachel, brat Joaba, Elhanan, syn Dodo z Betlejem, Szamma z Harod, Elika z Harod, Heles Peletyta, Ira, syn Ikesza z Tekoa, Abiezer z Anatot, Sibekaj z Huszy, Salmon z Achoach, Macheraj z Netofy, Heleb, syn Baany z Netofy, Itaj, syn Ribaja z Gibea, z synów Beniaminowych, Benajasz z Piratonu, Hiddaj z potoków Gaasz, Abi Albon z Araby, Azmawet z Bachurim, Eliachba z Szaalbim, Jaszen, syn Jonatana, Szamma z Hararu, Achiam, syn Szarara z Araru, Elifelet, syn Achazbaja z Betmaaka, Eliam, syn Achitofela z Gilo, Hesrał z Karmelu, Paraj z Arabu, Jigeal, syn Natana z Soby, Bani z Gad, Selek Amonita, Nachraj z Beerot, obaj giemkowie Joaba, syna Serui, Ira z Jattir, Gereb z Jattir, Uriasz Hetyta. Razem 37. Spis ludności. Jeszcze raz Jahwe zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: idź i policz Izraela i Judę. Rzekł więc król do Joaba, dowódcy wojsk, który był z nim: przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela od Dan do Beerszeby i policzcie ludzi, abym się dowiedział, jaka jest liczba narodu. Lecz Joab odpowiedział królowi: oby Jahwe, Bóg twój, dołożył jeszcze 100 razy tyle do ludu, do tej liczby, która jest obecnie i którą widzą oczy mojego pana króla. Dlaczego pan mój król tej rzeczy wymaga? Rozkaz królewski przemógł Joaba i przywódców wojska. Joab oddalił się wraz z dowódcami od króla, aby zliczyć ludność Izraela. Przeprawili się przez Jordan i zatrzymali się chwilowo w Aroerze, na południe od miasta znajdującego się w środku doliny Gad, w stronę Jazer. Następnie przybyli do Gileadu, do krainy Hetytów i do Kadesz, aż dotarli do Dan i krążyli w okolicach Sydonu. Udali się potem do twierdzy Tyru, a później do wszystkich miast Hiwitów i Kananejczyków. Potem skierowali się do Negebu Judzkiego i do Beerszeby. Przebiegli w ten sposób cały kraj. Po 9 miesiącach i 20 dniach powrócili do Jerozolimy. Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył 800 tysięcy wojowników dobywających miecza, Juda zaś 500 tysięcy ludzi. Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Jahwe: bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem, lecz teraz, o Jahwe, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Gdy Dawid wstał nazajutrz rano, słowo Jahwe następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, widzącego Dawidowego. Idź i oświadcz Dawidowi. To mówi Jahwe. Przedstawiam ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci to uczynię. Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie. Czy chcesz, by w twej ziemi nastało 7 lat głodu? Czy wolisz przez 3 miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał? Czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwająca 3 dni? Pomyśl i rozpatrz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Dawid odpowiedział Gadowi. Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Jahwe, bo wielkie jest jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Zesłał więc Jahwe na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Beerszeby 70 000 ludzi. Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć. Wtedy Jahwe ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła, niszczyciela ludności. Wystarczy, cofnij rękę. Anioł Jahwe znajdował się obok klepiska Arauny Jebusyty. Dawid, widząc, że anioł zabije lud, wołał do Jahwe. To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego ojca. Gad przybył w tym dniu do Dawida i powiedział do niego, wyjdź, znieś ołtarz dla Jahwe na klepisku Arauny Jebusyty. Dawid więc wyszedł na słowo Gada, jak nakazał Jahwe. Arauna spojrzał i zobaczył króla i jego sługi, jak się zbliżali ku niemu. Arauna wyszedł naprzeciw i oddał pokłon twarzą do ziemi przed królem. Arauna rzekł, po co przychodzi pan mój król do swego sługi? Dawid odpowiedział, nabyć od ciebie klepisko, zbudować ołtarz na Jahwe, aby powstrzymać zarazę grasującą wśród ludu. Arauna odpowiedział Dawidowi, pan mój król może wziąć jej i złożyć ofiarę ze wszystkiego, co wyda mu się słuszne. Oto woły na całopalenie, sanie młockarskie i jarzmo z wołów jako drwa. Wszystko to o królu Arauna oddaje królowi. Arauna powiedział jeszcze do króla, Jahwe, Bóg twój niechaj ma w tobie upodobanie. Król odpowiedział Araunie, nie złożę dla mojego Boga Jahwe całopaleń, które otrzymam za darmo. Kupił więc Dawid klepisko i woły za 50 cyklów srebra. Następnie zbudował tam ołtarz dla Jahwe i złożył całopalenia i ofiary pojednania. Jahwe okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się srożyć w Izraelu.